Mówi Paryż RFI, piątek, 23 dzień lutego 2007 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Grzegorz Dobiecki, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę i magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. We Włoszech trwają negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Wielka Brytania zamierza wysłać dodatkowe oddziały wojskowe do Afganistanu. Nieformalny szczyt francusko-niemiecki w zamku Meseberg pod Berlinem. Szef Hamasu wybiera się do Moskwy. Amerykanie wybierają się na Ukrainę w sprawie tarczy antyrakietowej. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Włoch przeprowadza kolejne konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Piotr Błoński.
Wszystko wskazuje na to, że Romano Prodi stanie na czele nowego rządu, tej samej koalicji po środowym wotum nieufności. Romano Prodi postawił partię koalicji centrolewicowej przed prostym wyborem. Albo przyjmujecie moje warunki, albo odchodzę, co jak wiecie spowoduje przedterminowe wybory. Tak przynajmniej rozmowę przeprowadzoną w czwartek wieczorem przedstawia dziennik Corriere della Sera. W odpowiedzi Prodi otrzymał dla swego 12-punktowego paktu bezwarunkowe poparcie wszystkich liderów koalicyjnych zaniepokojonych wynikami sondaży. Wynika z nich bowiem, że w razie przedterminowych wyborów zwyciężyłaby spokojnie prawica na czele z Berlusconim. To poparcie dotyczy zarówno spraw politycznych, jak i ekonomicznych, na przykład uszanowania zobowiązań międzynarodowych Włoch, w szczególności obecności ich wojsk w Afganistanie, czy też budowy odcinka superszybkiej kolei między Turynem a Lyonem. W każdym razie Prodi zapewnił sobie gwarancję, że w razie sporów tylko on będzie wyrażać stanowisko rządu. Szef państwa, prezydent Giorgio Napolitano, miał do wieczora zakończyć konsultacje z partiami politycznymi przed podjęciem decyzji o desygnowaniu premiera. Szef opozycji, Silvio Berlusconi, podkreślał, że rząd lewicy nie jest w stanie skutecznie rządzić, gdyż nie dysponuje wystarczającą większością w Senacie, czego dowiodem miało być środowe wotum nieufności.
Mówi Paryż RFI, według BBC i dziennika Guardian, Wielka Brytania wyśle do Afganistanu dodatkowych 1000 żołnierzy. W misji afgańskiej uczestniczy już 5000 żołnierzy brytyjskich. Decyzja ta powinna zostać ogłoszona w poniedziałek, ale brytyjski minister obrony nie chciał wypowiedzieć się w tej sprawie. Przypomnijmy, że w środę premier Tony Blair ogłosił w Izbie Gmin zmniejszenie liczebności kontyngentu brytyjskiego w Iraku o 1600 żołnierzy. Podobnie postąpiła Dania, która zamierza do sierpnia wycofać swój batalion liczący 460 żołnierzy. Okazuje się jednak, że również Duńczycy, chociaż wycofują się z Iraku, to zamierzają jednak wzmocnić swoją obecność w Afganistanie z 400 do 600 żołnierzy. Z doniesień agencji France Press, powołującej się na źródła dyplomatyczne w Brukseli, wynika, że obecnie sprawa Afganistanu wysuwa się na pierwszy plan, to znaczy przed kwestię iracką, a Wielka Brytania osiągnęła militarny pułap swych możliwości, więc musi przerzucać oddziały z Iraku do Afganistanu. Ponadto opinia publiczna znacznie bardziej sprzyja akcji żołnierzy brytyjskich w Afganistanie niż w Iraku, twierdzi anonimowy dyplomata, cytowany przez AFP. Międzynarodowe oddziały wojskowe z 37 państw świata działają w Afganistanie pod egidą ONZ-u. Przypomnijmy, że Romano Prodi podał się do dymisji również dlatego, że włoski senat nie wyraził zgody na przedłużenie mandatu 2000 włoskich żołnierzy służących w Afganistanie. Przypomnijmy ponadto, że dowództwo NATO wskazywało na konieczność wzmocnienia sił międzynarodowych w Afganistanie. Polska już wysłała ponad 1000 dodatkowych żołnierzy do Afganistanu. Z najnowszych depesz agencyjnych wynika, że w Iraku zginęło kolejnych 3 żołnierzy amerykańskich w prowincji Anbar na zachodzie kraju. Ta prowincja to bastion rebeliantów sunnickich. Od marca 2003 roku w Iraku zginęło 3154 żołnierzy US Army. Mówi Paryż RFI, szef Hamasu Khaled Mehale przyleci w poniedziałek do Moskwy, by uzyskać od Rosjan poparcie w sprawie zniesienia zachodniego embarga, kiedy powstanie palestyński rząd jedności narodowej. Wizyta szefa Hamasu, organizacji, której centrala znajduje się w Damaszku, uznawanej przez Zachód za organizację terrorystyczną, wiąże się z rozbieżnościami w łonie kwartetu do spraw Bliskiego Wschodu, w którego skład wchodzą szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej i ONZ-u. Rozbieżności dotyczą stanowiska, jakie należy przyjąć wobec przyszłego rządu palestyńskiego. Kwartet po zakończeniu narady w Berlinie wydał oświadczenie, że zajmie stanowisko wobec zniesienia lub przedłużenia embarga dopiero po utworzeniu palestyńskiego rządu jedności narodowej. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow utrzymuje, że sankcje nałożone na Palestyńczyków powinny zostać zniesione natychmiast, natomiast amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, uważa, że sankcje mogłyby zostać ewentualnie zniesione dopiero wtedy, kiedy nowy rząd palestyński spełni wymagania sformułowane zresztą przez kwartet, to znaczy uzna jednoznacznie istnienie państwa izraelskiego, będzie przestrzegał zawartych już umów i porozumień palestyńsko-izraelskich oraz wyrzeknie się stosowania przemocy. A zatem wizyta szefa Hamasu w Moskwie może pogłębić różnice, które już i tak dzielą kwartet. Rzecznik Hamasu w Gazie, Ismail Radwane, powiedział korespondentowi AFP, cytuję, wizyta w Moskwie jest bardzo ważna dla narodu palestyńskiego, ponieważ dzięki niej nowy rząd palestyński zdobędzie poparcie, a niesprawiedliwe embargo narzucone na naród palestyński zostanie zniesione. Rosja jest wielkim mocarstwem i liczymy na jej pomoc, powiedział z kolei rzecznik byłego rządu palestyńskiego Ghazi Harmat. Mówi Paryż RFI. Rząd amerykański i brytyjski rozpoczęły rozmowy w sprawie zainstalowania na Wyspach Brytyjskich elementów tarczy antyrakietowej. Dziennik The Economist twierdzi, że od jesieni ubiegłego roku premier Tony Blair starał się osobiście, by urządzenia przechwytujące tarczy antyrakietowej znalazły się w Wielkiej Brytanii. W środę rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony przekonywał w Moskwie, że instalacja wyrzutni rakietowych w Polsce i radarów w Czechach w żadnym wypadku nie zagraża Rosji, ponieważ tarcza antyrakietowa ma chronić przed atakami ze strony takich krajów jak Iran lub Korea Północna. W ciągu dwóch najbliższych dni amerykańska delegacja zjawi się również w Kijowie, o czym poinformował ukraiński minister obrony Anatolij Grycenko. Stwierdził on, że Amerykanie przyjadą na Ukrainę, by przedłożyć szczegóły dotyczące instalacji elementów tarczy antyrakietowej w Europie. Ukraiński minister obrony dodał, że jeśli amerykański system antyrakietowy będzie osłaniał całą Europę, to nie powstaną żadne problemy ani na Ukrainie, ani w Rosji, ani na Białorusi, ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Natomiast pojawią się problemy natury wojskowo-politycznej, jeśli tarcza rakietowa będzie chroniła wyłącznie Stany Zjednoczone i państwa członkowskie NATO, stwierdził ukraiński minister obrony. Mówi Paryż RFI. Łączymy się z Grodnem. Przy telefonie nasza korespondentka Joanna Niemczynowska.
Trwające od pół miesiąca przygotowania do 7. Kongresu Sił Demokratycznych uwidoczniły nowy rozłam w szeregach białoruskiej opozycji. Już prawie zjednoczona opozycja podzieliła się na dwa obozy – stronników i przeciwników jej lidera Aleksandra Milinkiewicza. Powodem było jego niedawne oświadczenie o odmowie uczestnictwa w zaplanowanym na środek marca Kongresie Sił Demokratycznych. W oświadczeniu tym Aleksander Milinkiewicz stwierdził, iż stracił wiarę w konsolidację białoruskich partii demokratycznych ze względu na nasilającą się rywalizację między jej liderami w uzyskaniu władzy, w których to rozgrywkach uczestniczyć nie zamierza. Kongres może doprowadzić do rozpadu koalicji demokratycznej, twierdzi Milinkiewicz, między innymi z powodu propozycji zmiany jej lidera co 4 miesiące, co udaremnie odpowiednio przygotować się do przyszłych wyborów prezydenckich na Białorusi. Pozycji Aleksandra Milinkiewicza przytrzymuje się Białoruski Front Narodowy i Chartia 97. Obóz przeciwników natomiast reprezentuje Partia Komunistów Białorusi i Zjednoczona Obywatelska Partia. Jednocześnie jednak liderzy wszystkich wspomnianych organizacji skrytykowali decyzję Milinkiewicza o nieuczestniczeniu w marcowym Kongresie Sił Demokratycznych, oskarżając go o polityczny egoizm, a nawet chęć posłużenia się pomocą finansową z Zachodu do robienia samodzielnej kariery politycznej. Komentując owo oskarżenie, niezależna białoruska Bielgazeta stwierdza, cytuję, za Milinkiewiczem nadal stoi Polska, która nie traci nadziei na uzyskanie kontroli nad rozdziałem zachodniej pomocy finansowej dla białoruskiej opozycji. Bielgazeta z przekąsem też pisze, iż prezydent Aleksandr Łukaszenko z radością oczekuje Kongresu Sił Demokratycznych, którego delegaci w ferworze wyjaśniania wewnętrznych sporów zapomną o planowaniu rewolucji na Białorusi. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI, francusko-niemiecki spór o restrukturyzację koncernu Airbus niemal całkowicie przesłonił inne tematy szczytu w Meseberg. Piotr Łoński.
Te inne tematy podejmowane w nowej oficjalnej rezydencji niemieckiego rządu, jakim jest XVIII-wieczny barokowy pałac nad jeziorem Hüvenhof, to Iran, konflikt izraelsko-palestyński oraz najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej, które będzie poświęcone m.in. sprawom ocieplenia klimatu i 50-leciu traktatu rzymskiego. Występując na wspólnej z prezydentem Chirakiem konferencji prasowej, Angela Merkel wyraziła satysfakcję z jednomyślnej postawy społeczności międzynarodowej wobec Teheranu, zaznaczając, że Iran nie spełnia warunków, ale drzwi są nadal otwarte dla negocjacji. W kwestii walki z ociepleniem klimatu pani kanclerz zapowiedziała, że wniesie do Rady Europejskiej konkretne decyzje Niemiec, ale że z tymi samymi żądaniami wystąpi na najbliższym szczycie Wielkiej Ósemki, gdyż, cytuję, Europa odpowiada za 15% emisji dwutlenku węgla, a reszta produkowana jest gdzie indziej. Walka z ociepleniem klimatu nie jest możliwa bez implikacji USA, Chin i Indii. Koniec cytatu. Natomiast debata o restrukturyzacji Airbusa, tu znowu cytat, nie może wbijać klina w stosunki niemiecko-francuskie, oświadczyła pani Merkel, która domagała się wszelako sprawiedliwego rozłożenia szans i kosztów. Zgodnie z jej zapowiedziami na szczycie w Meseberg-u nie zapadły żadne decyzje o Airbusie. Polityka nie może bowiem zastępować decyzji przedsiębiorstwa, które wszelako muszą być podjęte szybko. To był znowu cytat. Prezydent Chirac bliższy był francuskiej tradycji centralizmu gospodarczego, skoro oświadczył, że przeciwny jest jakiemukolwiek zwolnieniu z pracy oraz likwidacji zakładów bez reorganizacji lub kompensacji. Oboje jednak wyrazili przekonanie, że przygotowany przez dyrekcję Airbusa plan restrukturyzacji zwany Power 8 jest zrównoważony. Jeśli więcej osób straci pracę we Francji, to dlatego, że we Francji Airbus więcej ich zatrudnia. Według dziennika Les Echos ten nieopublikowany jeszcze plan przewiduje zamknięcie 4 fabryk we Francji, 4 w Niemczech oraz po jednej w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii.
Mówi Paryż RFI, główny obrońca Saddama Husajna Khalil al-Dulaimi oświadczył, że wkrótce opublikuje jego książkę pod tytułem Liczne sekrety. W książce znajdzie się 200 listów byłego dyktatora, jego wiersze oraz tak zwane inne historie, które były dyktator Iraku opowiadał swojemu obrońcy w więzieniu. Według al-Dulaimiego, który zbiera materiały i szuka wydawcy, publikacji należy spodziewać się mniej więcej za 12 miesięcy. Al-Dulaimi powiedział, że z Saddamem Husajnem w więzieniu widział się 140 razy, w tym 70 razy sam na sam. Notował wszystkie słowa Saddama, między innymi o jego bezpośrednim udziale w walce z Amerykanami na lotnisku w Bagdadzie oraz o pojmaniu i jego wizji przyszłości Iraku. Mówi Paryż RFI, wina francuskie mają się dobrze, a nawet bardzo dobrze, ale czy to oznacza koniec kryzysu winnego we Francji? Agnieszka Kumor.
Wobec silnej ekspansji win z Nowego Świata, wina francuskie nadrobiły w ubiegłym roku zaległości i odzyskały po trosze utracone rynki zagraniczne. Oto owoc wysiłków poczynionych w dziedzinie jakości oferty i cen. Wyniki w eksporcie wskazują, że obraliśmy dobry kierunek i zamierzamy go kontynuować, powiedział AFP Louis Régis Affre, członek kierownictwa Francuskiej Federacji Eksporterów Win i Spirytualiów FEWS. W roku 2006 eksport tychże produktów wzrósł o 13%, sięgając rekordowego wyniku 8,74 miliardów euro. Ekonomia winna się reorganizuje. Jestem bardzo dobrej myśli na następne 25 lat. Nie ukrywając dumy, twierdzi prezes FEWS Filip Kastyża. Wspaniała jakość roczników 2005 i 2006 zaliczonych do milezim i znaczna od 20 do 25% obniżka cen, które wymusił kryzys, sprawiły, że francuskie wina stały się konkurencyjne. Ale całkiem dobre czasy jeszcze nie nastały. Producenci muszą kontynuować wysiłki w zakresie jakości win, czytelności etykietki, reorganizacji tzw. apelacji, czyli parceli geograficznego pochodzenia w baseny produkcji, co bardziej zrozumiałe dla konsumenta. Powstała również nowa kategoria winnice Francji, łącząca te same szczepy z różnych regionów. Wszystkie te środki powinny ułatwić francuskim winom zajęcie trwałej pozycji na rynkach światowych.
Mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Błoński.
Europejska komisarz do spraw zagranicznych Benita Ferrero-Waldner uda się w przyszłym tygodniu na Bliski Wschód, aby przetestować projekty wznowienia i koordynacji pomocy międzynarodowej dla Palestyńczyków. Zaznaczyła ona, że takie zadanie powierzył Unii tzw. kwartet. Po dojściu do władzy Hamasu Unia Europejska najpierw wstrzymała pomoc, następnie jednak uruchomiła ją na nowo, lecz w taki sposób, by fundusze nie przechodziły przez rząd Hamasu. Pozwoliło to na rozdanie pomocy wartości 700 milionów euro, czyli większej nawet niż przed objęciem rządów przez Hamas. Powołanie rządu jedności narodowej w Palestynie z udziałem Hamasu i Fatahu nie jest, zdaniem pani komisarz, wystarczającym powodem, by wznowić normalny tryb przekazywania pomocy. Litwa, za przykładem Polski, może zablokować unijne negocjacje z Rosją po to, by wymusić wznowienie dostaw surowca do rafinerii w Morzejkach. Jak wiadomo, Transneft zamknął odcinek rurociągu Przyjaźń zaopatrującego tę rafinerię, na którą łakomym okiem patrzyły rosyjskie koncerny, a która została wykupiona przez polski koncern Orlen. Pragniemy, by ta kwestia została poruszona na obradach Rady Europejskiej w marcu, mówił w Wilnie litewski wiceminister spraw zagranicznych Sigimantas Pavilionis. Podczas gdy premier Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum regionalne w sprawie budowy autostrady w Dolinie Rozpudy, Komisja Europejska przychyliła się do opinii organizacji ekologicznych i w najbliższą środę wyśle do rządu polskiego ostrzeżenie. Jest to drugi etap procedury wszczętej 16 grudnia. Polska będzie miała tydzień na odpowiedź, to jest na powiadomienie Komisji, że budowa została wstrzymana. Komisja uznała, że przebieg autostrady stoi w sprzeczności z dyrektywą o chronionych strefach zamieszkałych. Do Brukseli wybiera się w najbliższy poniedziałek na dyskusję z komisarzem Stavrosem Dimasem minister Jan Szyszko. A o projekcie partnerskim Północnej Jury, finansowanym przez Unię Europejską, opowie teraz nasza korespondentka z Częstochowy, Ewa Makulec.
Czemu służy program LIDER? Halina Palasz, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.
Generalnie służy ten LIDER temu, żeby uaktywnić lokalne inicjatywy, że nieraz ludzie mają pomysły w dzisiejszych czasach, kiedy jest trudno o pracę, kiedy ludziom na wsi się ciężko żyje. Poprzez lidera można coś zainicjować. Mogą powstać jakieś zakłady rękodzieła, prawda? Mogą powstać organizacje, które skupią lokalną społeczność, a ta poprzez jakieś swoje działania nawet może stworzyć miejsca pracy.
Jakie pieniądze wpłynęły na realizację drugiej części projektu?
Nasz projekt opiewa na kwotę 750 tysięcy i te 750 tysięcy będą właśnie wydane na realizację tych 21 projektów umieszczonych w naszej strategii. I te projekty dotyczą inwentaryzacji zasobów, działań dotyczących rozwoju turystyki, pomocy w zakładaniu biznesu, szkolenie, poznawanie jury przez młodzież, przez dorosłych, przez dzieci szkolne. Będziemy jakieś tam bractwa rycerskie wspomagać i organizacje pozarządowe. Te wszystkie pieniążki wsiąkną tutaj i przyczynią się do tego, że ta jura zaistnieje.
Mamy jakby ramy, 22 projekty, które mają określone zadania i do realizacji tych projektów każda osoba, każdy mieszkaniec, jeżeli uzna, że ma jakiś pomysł, który się wpisuje w któryś z tych projektów, może przyjść do nas, ma naszą pomoc i on to realizuje.
I ma również wsparcie finansowe.
Tak, tak, tak. I te pieniądze trafią przez to właśnie tutaj bezpośrednio do ludzi w teren.
Małgorzata Dudek, pani reprezentuje kogo?
Ja reprezentuję gminę Żarki, a w ogóle prowadzę agroturystykę. Ponieważ projekty są typowo turystyczne, cały lider jest jak gdyby ukierunkowany właśnie na turystykę. Dlatego, że PPJ jest na obszarze, gdzie nie ma dużego przemysłu. No zastanawialiśmy się nad tym, że młodzież nasza tu na Jurze w ogóle tej Jury nie zna. My sami jako mieszkańcy Jury turystycznie w zasadzie jej nie znamy. Przemysłu na Jurze nie rozwiniemy, nie ma szans na to. W związku z tym no, trzeba było jakiś kierunek obrać, który mamy nadzieję przynajmniej w 90% będziemy mogli zrealizować, czyli oznakować Jurę, zaznaczyć miejsca do zwiedzania, młodzież wpuścić na tę Jurę, żeby ją poznała, bo no, trzeba powiedzieć, że Jura jest turystycznie zaniedbana. I mam nadzieję, że ten PPJ nam pomoże, żeby tą Jurę wypromować właśnie na nie tylko Polskę, ale myślę, że na Europę. Młodzież nasza wyjeżdża, prawda, za pracą. do Europy. Miejmy nadzieję, że będzie przyjeżdżała do nas spędzać wakacje i przywiezie nam pieniądze.
Które z tych projektów są w kręgu Pana zainteresowań? Włodzimierz Nabiałek z gminy Olsztyn.
Praktycznie dwa projekty, które mówią o kulturze i o zabytkach. Wiadomo, że zadaniem wspólnoty gruntowej to jest dbanie o zamek, o perełkę, można powiedzieć, drogą po Jasnej Górze w powiecie częstochowskim. I będę zabiegał o środki przeznaczone na modernizację zamku, załatwienie jakichś ścieżek spacerowych, czy wytyczenia szlaków, przejść różnych takich, czy innych jeszcze inne rzeczy związanych tam z gminą Olsztyn.
Mamy jeszcze jeden przykład działania w ramach wspomnianego projektu LIDER.
Reprezentuję gminę Przyłów, dokładnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyłów. Znaczy my jako partnerstwo nie skupiamy się na poszczególnej gminie, znaczy na działalności poszczególnych, bo chcemy stworzyć obszar złożony z tych 9 gmin i chcemy to traktować jako całość, jako jeden region.
Z członkami Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury rozmawiała Ewa Makulec.
RFI Radio Świata.
Zapraszamy teraz Państwa na przegląd prasy. Agnieszka Kumor.
La Croix, jak na katolicki dziennik przystało, chwali dobrodziejstwa postu. Od środy popielcowej mamy bowiem 40-dniowy, jako się należy, wielki post. Przyszedł on sobie cichutko, właściwie tylko do chrześcijan, nie wadząc przy tym nikomu, bez hucznego bicia w dzwony, odcięty od społeczeństwa, któremu kiedyś wiernie wyznaczał okresy liturgiczne i pory roku. Czasy się zmieniły, a Pismo Święte nakłania wciąż wierzących, by w tym czasie szczególnie intensywnie modlili się, dawali jałmużnę i pościli. Dominik Quignot we wstępniaku gazety przypomina, że pościć w dzisiejszym świecie wcale nie jest tak łatwo, jakby się to na pierwszy rzut oka wydawało. Konsumpcja stała się wszechobecna i wręcz w dobrym tonie. Ale przypomina autor artykułu, Jan Paweł II uczył nas wszakże, iż pościć można nie tylko od pokarmów, ale również od telewizji. A kardynał Lehmann, przewodniczący Episkopatu Biskupów Niemieckich, zaleca post od samochodu. Skorzystajmy z okazji, by dodać swoją cegiełkę do ochrony klimatu, dopowiada Quignot. Rower, piesze wycieczki, transport publiczny, każdy środek dobry, by redukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To konkretny gest i próba refleksji nad odpowiedzialnością człowieka wobec natury. Post postem, żadna z gazet nie omija przedwyborczej debaty we Francji i tematów pokrewnych. Francuzi chcą różnorodności. Le Figaro sonduje gusta swoich współobywateli, sugerując deputowanym, merom i wszystkim innym przedstawicielom społeczeństwa wybranym w systemie demokracji pośredniej i bezpośredniej, a mającym władzę dania podpisu, starającym się o kandydaturę w wyborach, by im ten podpis dali. 62% Francuzów uważa, że nie byłoby normalne, by Jean-Marie Le Pen na przykład nie mógł stanąć w wyborach tylko dlatego, że nie zebrał tych magicznych 500 podpisów. W poszukiwaniu głosu ludu, to dziennik La Croix, pisze o wyszukiwaniu obywateli, których kusi wyborcza absencja. Z powodu wrodzonej niechęci do chodzenia na wybory, bo i tak nie warto, u co leniwszych obywateli, wielu kandydatów na prezydenta lub kandydatów na takowych stara się o głosy elektoralne. Ratu robotniczego. Jospin nawrócony na royalizm. Czy royalizm to Libération w ten ironiczny sposób wskazuje na ostatnią decyzję kilkunastu słoni, jak bywa nazywana stara kadra partii socjalistycznej, w tym byłego premiera i nieszczęśliwego kandydata w poprzednich wyborach Lionela Jospina, by dołączyć do bloku wyborczego Ségolène Royal. Na swej pierwszej stronie Libération zamieszcza zdjęcie Ingrid Betancourt, francusko-kolumbijskiego pochodzenia, porwanej przed 5 laty przez marksistowską partyzantkę z FARC i od tego czasu przetrzymywaną wraz z tysiącami innych zakładników. Zakładnicy, otwarta rana na ciele Kolumbii, pisze korespondent specjalny gazety w Bogocie Michel Tai. Ingrid Betancourt, Clara Rojas, 5 lat niewoli, informuje apel stowarzyszenia mobilizującego opinię publiczną w Kolumbii i we Francji na rzecz niegdysiejszej kandydatki na prezydenta Kolumbii i dyrektorki sztabu wyborczego. W duchu innych wyborów, których chyba jednak nie będzie, Christine Fauvé-Missia pisze na łamach Le Figaro o nadziejach lewicy włoskiej, która liczy na wejście do nowego rządu Prodiego. Wszystko wskazuje na to, że to jednak on zostanie ponownie poproszony o utworzenie rządu. Scenariusz, który się rozgrywa obecnie we Włoszech, nosi wszelkie znaki déjà vu. 10 lat temu to również skok w bok deputowanego komunistycznego pozbawił Prodiego gabinetu. Chcąc uniknąć powtórki z rozrywki, szef rządu zawarł pakt z innymi partiami sojuszniczymi. Nie wystarczył on, by zasypać głębokie podziały w łonie zawartej koalicji. Dzielą ją bowiem dwa główne tematy: etyka i polityka zagraniczna. Z tak niestabilnymi sojusznikami jak komuniści, chcąc utworzyć mocne centrum, Prodi będzie tym razem chyba szukał nowych aliansów po stronie centroprawicy, zwłaszcza w łonie tych członków chrześcijańskiej demokracji, którzy pozostają w opozycji. Polemika wybuchła wokół umieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i Republice Czeskiej. Przypomina najlepsze lata zimnej wojny, czytamy w nieco ironicznym wstępniaku Le Monde. Podczas gdy Putin oskarża Waszyngton o jednostronne decyzje, jeden z jego generałów zagroził skierowaniem rosyjskich rakiet w stronę wrażych krajów, które chcą amerykańskie tarcze u siebie przyjąć. Ostro protestując, Stany Zjednoczone tłumaczą, że skomplikowany system radarowy nie jest wymierzony w Rosję, tylko w Iran i w dalszych ewentualnych przeciwników. Złość Rosji nie ma podłoże czysto polityczne i racjonalne. Argumenty jej nie uspokoją, komentuje Le Monde. Od upadku komunizmu Rosji poszła nie w smak ekspansja NATO na wschód. Kreml domaga się ingerencji, a nawet prawa weta we wszystkich decyzjach dotyczących kontynentu europejskiego. Pomysł, by dawne kraje satelickie przyjęły na swym terenie bez jego zgody amerykańskie uzbrojenie, jest zamachem na rosyjskie bezpieczeństwo narodowe. Na co czeski minister spraw zagranicznych, książę Karl von Schwarzenberg, odpowiedział sucho, że jego kraj nie leży w sferze wpływów rosyjskich i podejmuje decyzje, jakie mu odpowiadają. Amerykańska tarcza rakietowa skłania jednak do refleksji nad europejskim systemem obronnym. Czy 27 zdolna jest bronić się sama, czy też potrzebuje Amerykanów? Pod względem kosztów pytanie raczej retoryczne. Pomijając brak woli politycznej, europejski system obronny nie bierze zupełnie pod uwagę zagrożenia jądrowego, a amerykański tak. Oto dla Europejczyków kolejny temat do przemyśleń. Kończy Le Monde.
RFI Paryż.
Proszę Państwa, zapraszamy teraz na kronikę filmową Anny Rzeczyckiej.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Cannes świętuje w tym roku swe 60. urodziny. Jak uczcić tak piękną rocznicę? Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, organizatorzy festiwalu wiedzieli, że na pewno nie chcą powrotu do przeszłości, autocelebracji i nudnych konferencji pełnych gratulacji i niekończących się podziękowań. Postanowili pójść inną drogą i zebrać w jednym miejscu i o jednym czasie artystów. Tych, którzy na przekór modom i dyktaturze rozrywki budują prawdziwą sztukę filmową, tych, którzy zaufali festiwalowi w Cannes i którzy otrzymali od niego pomoc i tych, którzy uznali, że 60 lat twórczej egzystencji dobrze jest uczcić właśnie twórczością. Tegoroczne wydanie Cannes odda zatem hołd nie ubiegłemu 60-leciu, lecz artystom, którzy zgodzili się wziąć udział w zbiorowym filmie, którego tytuł będzie brzmiał Chacun son cinéma i który wyświetlony zostanie 20 maja na La Croisette oraz pokazany tego samego dnia w telewizji. Na film ten składać się będzie 35 3-minutowych odcinków, w których 35 reżyserów z 25 krajów świata dzieli się z publicznością impresjami i skojarzeniami, jakie nasuwa im sala kinowa. Wśród filmowców, którzy zgodzili się wziąć udział w tym ćwiczeniu na zadany temat, są m.in. Theo Angelopoulos, Sybille August, Chen Kaike, David Cronenberg, Jean-Pierre i Luc Dardenne, Roman Polański, Hu Hsiao-hsien, Abbas Kiarostami, Nanni Moretti, Claude Lelouch, Lars von Trier, Wim Wenders, Ken Loach, Manuel de Oliveira. Większość filmów jest już gotowych. Wim Wenders swego bohatera, czyli salę kinową, znalazł w Kongo. Tsai Ming-liang w Kuala Lumpur, a Cronenberg w zacisznym odosobnieniu własnego mieszkania. Gdy z reżyserów pracował samodzielnie, nie wiedząc, co kręci kolega i nie mając nawet pojęcia o innych scenariuszach. Budżety mieli niewielkie i musieli rozwinąć pełnię swej inwencji i talentów organizatorsko-artystycznych, by dzieło doprowadzić do końca. Przewodniczący festiwalu w Cannes, Gilles Jacob, który już widział całość, jest z rezultatu, który określa mianem zaproszenia do podróży poetyckiej, wzruszającej, prowokacyjnej, a czasami nawet zabawnej, bardzo zadowolony. Ma nadzieję, że Chacun son cinéma zadziwi także widzów. Seria filmów o przygodach taksówkarza z Marsylii Daniela Moralesa, wyprodukowana przez Luca Bessona, który jest także autorem scenariusza, to bez wątpienia najokazalszy blockbuster kinematografii francuskiej. Reżyserię pierwszego odcinka cyklu Besson powierzył Gerardowi Piresowi. Pod trzema kolejnymi, w tym najnowszym, taksówka numer 4, swój podpis złożył Gérard Krawczyk. Rolę taksówkarza Moralesa gra Sami Nasseri, aktor, który od pewnego czasu nie może uczestniczyć w kampaniach reklamowych ani udzielać wywiadów, ponieważ za bójki po pijanemu i obrażanie przedstawicieli prawa skazany został na kilka miesięcy więzienia. Zobaczymy, czy wyjdzie na czas, by zagrać w następnym odcinku taksówki.
Bon, il est où le dénommé Jerry Brigitte d'Ambronola? Ça, c'est encore un nom, ça coupe le beurre à l'étranger.
On dit Jerry le 6ème, monsieur.
Pardon? Fais pas ton mariole, toi, sinon contrôle tes papiers, tu vas te retrouver au ballon, ça va pas t'aller, hein? L'heure n'est plus au dribble ou au jeu de jambes, ni à n'importe quelle autre pitrerie ballonesque. Je viens d'avoir Paris au téléphone. Il s'agit du transfert le plus important de l'année.
Drogba, Thuram?
Non, moi je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona.
Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis.
Je vous parle pas de tennis, je vous parle du transfert d'un criminel.
Marseille Express à votre service.
Tak jak w wypadku poprzednich części serialu, akcja taksówki numer 4 rozgrywa się pod słonecznym niebem Marsylii i Monako. Taksówkarz Daniel i inspektor policji Emilia otrzymują tym razem misję ekstradowania do Zairu niebezpiecznego belgijskiego oszusta. Zabierają się jednak do rzeczy tak niezgrabnie, że przestępcy oczywiście udaje się zbiec. Ton filmu jest trochę inny niż poprzednich rozdziałów serii. Dwaj główni bohaterowie posunęli się w latach i są już dzisiaj mężami i ojcami. Emblematyczny Peugeot 407, choć ciągle obecny, mniej rzuca się w oczy. Pokazy kaskaderów są rzadsze i nie ma już mowy o tym, by gloryfikować szybką jazdę. Kiedy prowadzi się powoli, można podziwiać pejzaże, stwierdza nawet Daniel Morales, który nie bije już rekordów, które tak denerwowały żandarmerię w poprzednich filmach. Taksówka numer 4 rezygnuje z szalonej akcji i zwraca się w stronę komedii. Scenariusz jest oczywiście prościutki. W filmie pełno jest niewybrednych gagów i docinków pod adresem policji, a także aluzji do innych filmów, między innymi Hannibala, ale przede wszystkim do finałowej sceny człowieka z blizną Briana da Palmy, która stała się już mitem dla młodych pokoleń.
Vous êtes parti depuis 30 secondes et vous faites déjà une connerie.
Oh putain, stoppez les machines!
Express à votre service.
Vous avez des taxis dans la police?
Non, celui-là est plutôt rattaché à l'armée de l'air.
Ça commence à chauffer ici.
Déling, déling, et paf!
On est dans un commissariat de police, on balade pas son flingue comme ça! Commencez tous à me gonfler!
Ces maisons de fou, c'est chichou.
Les gars, regardez ce que j'ai trouvé!
J'en ai vu qu'en photo des comme ça. Est-ce que je me suis bien fait compris?
Oui, chef!
To była kronika filmowa Anny Rzeczyckiej. Zapraszamy teraz na kronikę ekonomiczną Piotr Błoński.
Po ogłoszeniu wyborczych programów ekonomicznych przez Nicolasa Sarkoziego i Ségolène Royal przyszła kolej na kandydata Centrum, François Bayrou. Jego propozycje leżą dosyć dokładnie w pół drogi między woluntarystycznym programem Sarkoziego a dystrybutywnym programem Ségolène Royal. Ale potrafił je ułożyć i przedstawić tak, że każda z nich jest zaprzeczeniem którejś z propozycji rywali. Tak więc François Bayrou uważa, że największym problemem jest zadłużenie państwa prowadzące do jego zubożenia i deficyt państwowy, który zamiast służyć przyspieszeniu rozwoju, hamuje go. Ale ponieważ sprawy socjalne i ekonomiczne powinno się dziś ujmować w jedno słowo, jak mówi, twierdzi on, że myli się zarówno Partia Socjalistyczna, która zamierza zwiększyć opodatkowanie, jak i prawicowa UMP, która obiecuje je zmniejszyć o 4 punkty procentowe, czyli 72 miliardy euro. Wobec tego jedyne działania, jakie można podjąć w dziedzinie fiskalnej, mają według Bayrou charakter marginalny. To jednak nie wyklucza w imię równości wszystkich wobec fiskusa zniesienia, czy raczej ograniczenia wysokości ogromnej liczby specyficznych ulg, z których korzystają niektóre kategorie podatników. Skarb państwa może w ten sposób odzyskać 1/10 z 40 miliardów euro, jakie stanowią koszt tych ulg. Z drugiej strony Bayrou stwierdza, przeciwstawiając się lewicy, że podatek od wielkich fortun w obecnej formie przynosi ogromne szkody, zachęcając do emigracji najbogatszych obywateli. Zaleca jednak skromny podatek w wysokości 1 promila wartości od majątku przekraczającego 750 tysięcy euro. Wreszcie, to kontra w stosunku do hojnych propozycji Sarkoziego, Bayrou uważa, że zwolnienie od podatku spadkowego powinno dotyczyć tylko pierwszych 200 tysięcy euro spadku. Najciekawszą propozycją François Bayrou jest jednak głęboka reforma systemu emerytalnego, obejmująca również tzw. portfele specjalne, czyli emerytury pracowników byłych wielkich monopoli państwowych. Przewiduje on tak daleko idące wyrównanie praw emerytalnych, że wymagające jego zdaniem zatwierdzenia w referendum narodowym. Reforma obejmowałaby stopniowe podniesienie w ciągu 5 lat kadencji prezydenckiej najniższych emerytur i minimum socjalnego dla osób w wieku emerytalnym do 90% najniższej pensji. Do tych stosunkowo konkretnych propozycji, które pozwalają François Bayrou ustawić się na tle rywali, dodać trzeba zachęty dla zatrudnienia i dla małego biznesu. Należą do nich zwolnienie przez 5 lat od składek socjalnych 2 miejsc pracy w każdym przedsiębiorstwie, a także skupienie ulg podatkowych i socjalnych na małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wynagrodzeniach niższych niż 130% najniższej pensji. Dalej zapowiedź wprowadzenia regulacji cen na energie nieodnawialne i podatku od emisji dwutlenku węgla. W sumie François Bayrou ocenia koszt swoich obietnic na 21 miliardów euro i na dokładnie tyle samo oszczędności budżetowe. Zamierza on zresztą wprowadzić konstytucyjny zakaz przedstawiania przez rząd deficytowego budżetu na wydatki bieżące, przynajmniej poza okresami recesji gospodarczej, i likwidację w ciągu 3 lat tego deficytu, który obecnie wynosi 22 miliardy euro. I jeszcze jedno. W przeciwieństwie do wszystkich innych kandydatów, François Bayrou broni polityki i niezależności Centralnego Banku Europejskiego, przypominając elementarną prawdę ekonomiczną. Gdyby nie walczył on z inflacją, rachunek zapłaciliby najbiedniejsi. Program François Bayrou, tyleż socjalny co liberalny, mało efektowny, ale bardziej wiarygodny niż kosztowne obietnice jego głównych rywali, odpowiada w każdym razie jego politycznej sylwetce jako kandydata, który nie chce przeciwstawiać jednej połowy Francuzów drugiej połowie, lecz stopniowo rozwiązywać problemy kraju drogą dialogu i konsensu. Pytanie, czy Francuzi chcą dzisiaj słuchać takiego programowo zrównoważonego dyskursu?
Nasz adres internetowy www.rfi.fr.
Proszę Państwa, zapraszamy teraz na kolejny punkt naszego programu. Przed chwilą Piotr Błoński przedstawił swoją kronikę ekonomiczną.
Postscriptum Stefan Liger. Jeszcze do nas w pełni nie dotarło, że w parę dziesięcioleci zmienił się całkowicie sposób, w jaki postrzegane są zwierzęta. A może podświadomie zresztą dotarło i stąd dziki opór tu i ówdzie oraz moda na kosmiczne bzdury jak kreacjonizm. Nasze odwieczne pewniki fiknęły koziołka, a człowiek, pan stworzenia, zleciał nagle z piedestału. W etologii nastąpił w ostatnich 30 latach iście kopernikański przewrót. Jeszcze na przykład przełomie lat 60. i 70. dla wszystkich niemal etologów i ich świętego patrona Konrada Lorenza zwierzę było jedynie tym, czym było dla Kartezjusza, biologicznym automatem wiedzionym swymi instynktami, które zaprogramowane są przez geny. Dzięki odkryciom naukowców badających naszych niższych braci, jak mówił Michele, a w szczególności małpy człekokształtne, nastąpiło całkowite odwrócenie perspektywy. Padły jedne po drugich dogmaty, na których zbudowano mit o wyjątkowości czy odrębności człowieka. Dzisiaj już nikt niemal nie kwestionuje faktu, że zwierzęta mają także swoją kulturę, swe życie społeczne, swoją subiektywność. Innymi słowy, że zwierzę to nie automat, ale podmiot. Tragiczny paradoks polega wszak na tym, jak pisze Jacques Julliard w specjalnym dossier, jakie tej kwestii poświęca tygodnik Le Nouvel Observateur, że wiek XXI okazać się może wiekiem rehabilitacji zwierzęcia i zarazem jego zagłady. Oczywiście miło jest zginąć z honorami, ale gdybym był małpą lub delfinem, nie byłbym taką perspektywą zachwycony. Jako za przeproszeniem człowiek też zresztą nie jestem. Zważywszy na tempo, w jakim ulegają wyginięciu gatunki milczących dzieci ziemi, jak mówią ludzie wschodu, Homo sapiens zostanie wkrótce sam na sam z hodowlanymi łososiami i kurczakami przemysłowego chowu pośród jałowiejącej flory, której nie będzie miał kto zapylać wobec pszczelej hekatomby. Człowiek spostrzeże się po nie w czasie, powiada Jacques Julliard, że towarzystwo naszych braci z dołu nie jest mu tylko potrzebne do tego, aby było co jeść i komu pracować, lecz że jest to zasadniczy wymiar jego wyobraźni, bez którego skazany jest na solipsyzm gatunkowy graniczący z obłędem. Będziemy jak te gołąbki w klatce, które najprzód dają sobie dzióbka, a potem zaczynają się bić na śmierć, przebijając sobie dziobami czaszki. Najwyższy czas pojąć, że nasz stosunek do zwierzęcia determinuje nasz stosunek do człowieka. Tych dwóch spraw nie da się rozłączyć na przekór sarkazmom pseudohumanistów, straszących Hitlerem wegetarianinem, gdy tylko ktoś lituje się nad zwierzętami lub okazuje im solidarność, albo oburzających się, że ktoś troszczy się o jagnię lub o świnkę, podczas gdy w Bangladeszu umierają dzieci. Sarkazmy to zresztą znaczące, pobrzmiewa w nich jakby wyrzut sumienia dobywający się spod pancerza rozumu. Taka postawa sugerowałaby nadto, że współczucie jest towarem ściśle reglamentowanym. Jeśli damy coś jednemu, to już nie starczy dla drugiego. Tymczasem nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego rozum miałby być jedynym wyznacznikiem godności żywej istoty. Arogancja rozumu to humanistyczna zbrodnia przeciw naturze, a udzieliło jej namaszczenia większość zachodnich filozofów, od Kanta czy Rousseau, aż po Heideggera, z entuzjastycznym przyklaskiem teologów i ojców Kościoła. Przez długi czas zadawano sobie pytanie, czy zwierzęta mają duszę. Dzisiaj zwykło się raczej spierać o ich prawa. Mamy tu do czynienia z dwoma postawami. Dla jednych to w imię ludzkości, czyli przez wzgląd na nas samych, winniśmy uszanować zwierzę i traktować je po ludzku. Dla innych zaś zwierzęciu jako takiemu należy się szacunek. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tradycyjnym humanizmem, który występuje w dwóch wariantach, dobrotliwym i barbarzyńskim. W drugim zaś z naturalizmem, w którym droga do uznania zwierzęcia wiedzie przez relatywizację uprzywilejowanej pozycji człowieka. Tym zaś, którzy absolutyzują gatunek Homo sapiens, należałoby uświadomić, choć zazwyczaj są tak ledwie sapiens, że omalże próżny to wysiłek, iż ów imperializm gatunkowy wiedzie prosto do rasizmu, czyli imperializmu rasy, którego kryteria, jak dowodził Claude Lévi-Strauss, ulegają zresztą mechanicznie coraz większemu zawężeniu, ograniczając nieustannie zakres tolerancji, która w końcu nie sięga dalej niż naród, parafia, a nawet klan czy rodzina, a i to jeszcze dużo powiedziane. W tym też sensie trudno nie myśleć z trwogą o tym, jak wielu dziś ludzi myśli pod prąd, rozumując na przekór dobrze pojętemu rozumowi. A kiedy patrzę na człekokształtne istoty podważające dziś teorię ewolucji, znajduję to potwierdzenie wyników badań, zgodnie z którymi mechanizm ewolucji nie musi być wcale synonimem postępu. To raczej nie nieustanna adaptacja pełna nieprzewidzianych wypadków i wiodąca często do ślepego zaułka. Homo sapiens wcale nie musi się rozwijać równie dobrze, może wyginąć albo powrócić do stadium gada.
To było postscriptum Stefana Rigera. Zapraszamy na Eurekę Grzegorza Dobieckiego.
Dwudziestu siedmiu ministrów środowiska wypracowało w tym tygodniu porozumienie, zgodnie z którym Unia Europejska do roku 2020 ma zredukować o co najmniej 20% emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany. Te ograniczenia sięgną 30%, jeśli dojdzie do zawarcia stosownej umowy międzynarodowej. Poziomem odniesienia dla zapowiadanych redukcji jest stan z roku 1990. Unijne posunięcia miałyby sprzyjać zahamowaniu postępującego ocieplania klimatu do wielkości 2 stopni Celsjusza. Międzynarodowa Grupa Klimatologów alarmowała niedawno, że jeśli mieszkańcy Ziemi się nie opamiętają, średnia temperatura na ich planecie, na naszej planecie, wzrośnie w końcu tego stulecia o 4 stopnie Celsjusza. Według najczarniejszego scenariusza będzie to nawet 6,5 stopnia. Dla przypomnienia, słynny protokół z Kioto nakłada na państwa uprzemysłowione obowiązek zredukowania emisji szkodliwych gazów o 5% do 2012 roku. W przypadku krajów Unii Europejskiej jest to nawet 8%. Natomiast tzw. kraje rozwijające się na tym etapie nie są poddane żadnym ograniczeniom. Jest to sytuacja nie tylko fikcyjna, ale i dość absurdalna. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone, chroniąc własne interesy gospodarcze, nie śpieszą się z ratyfikacją protokołu, choć same wytwarzają aż 1/4 planetarnych wyziewów dwutlenku węgla. Z kolei emisje szkodliwych gazów z obszaru Chin i Indii, a te kraje są wciąż zaliczane do owej grupy rozwojowej, za 8 lat, jak się oblicza, przekroczą poziom amerykański. Unia Europejska ma nadzieję, że negocjacje w sprawie nowego światowego porozumienia w tej materii rozpoczną się w grudniu na Bali podczas konferencji ONZ na temat klimatu i przyniosą owoce w 2009. Jeśli tak się nie stanie, Unia zobowiązuje się jednostronnie do zredukowania własnych emisji gazów do poziomu co najmniej 20%, głosi oświadczenie 27 ministrów. Zostało ono dobrze przyjęte przez wpływową organizację ekologiczną WWF. Z jej strony padło niemniej zastrzeżenie, że aby wznieść dom na prawdziwie solidnych fundamentach, Unia Europejska musi natychmiast podjąć kroki konkretne, nie kontentując się deklaracjami dobrej woli. Właśnie za ten rodzaj samozadowolenia, a także wypaczonej optyki skrytykował Unię Europejską Niemiec Achim Steiner, dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska. W wywiadzie dla niedzielnego Bild am Sonntag Steiner zwrócił uwagę, że kraje europejskie, zamiast regularnie wskazywać palcem złych Amerykanów i Azjatów, powinny raczej skuteczniej walczyć z ocieplaniem klimatu na własnym podwórku. To one właśnie są bowiem odpowiedzialne w pierwszym rzędzie za te groźne zmiany, zaś w dziedzinie zapobiegania im aktywniej niż Europa zachowują się już USA i część państw azjatyckich. Pierwszeństwo Europy na rynku tzw. zielonych technologii to iluzja, której ulegamy, twierdzi Niemiec, wrzucając przy okazji kamyk do ogródka rządu własnego kraju. No dobrze, zapytał dziennikarz Bild am Sonntag, ale dlaczego Europejczycy mają szczególnie dbać o środowisko, podczas gdy setki milionów Chińczyków właśnie przesiadają się z rowerów do dymiących samochodów? Ano dlatego, odparł Achim Steiner, że to my, ludzie Zachodu, a nie Chińczycy, zafundowaliśmy światu problemy klimatyczne, na nas więc spoczywa historyczna i moralna odpowiedzialność za uporanie się z nimi. Co więcej, mówił dalej, stwarzając Azjatom wspaniałe alibi, my mamy skłonność oglądania Chin wyłącznie przez przyciemnione okulary. Tymczasem wiele chińskich miast opracowało projekty ekologiczne, całkowicie eliminujące szkodliwe emisje gazów, a rząd państwa środka przeznaczył w ubiegłym roku 180 miliardów dolarów na poszukiwania nowych, odnawialnych źródeł energii. Trudno nie zauważyć, że intencje dyrektora ONZ-owskiego programu na rzecz środowiska są równie piękne, jak wielka wydaje się jego naiwność. Ale apeli o zahamowanie zmian klimatycznych nigdy za wiele. Godne odnotowanie jest zwłaszcza ten, jaki wystosowali we wtorek do rządów całego świata przedstawiciele potężnych koncernów dyskutujący w auli Columbia University. Wezwali polityków do wyznaczenia dokładnych celów w zwalczaniu szkodliwych emisji gazów, nałożenia wysokich grzywien na szkodników i dostawiania na nowe źródła energii. I temu apelowi można naturalnie zarzucić pustosłowie, jednak jego sygnatariusze sami zobowiązali się do przestrzegania ekologicznych zasad. A sygnatariusze to nie byle jacy. Są wśród nich m.in. Air France, General Electric, Volvo, Bayer z branży farmaceutycznej, bankowa Citigroup i gigant ubezpieczeniowy Allianz. O tym, że na apelach kończyć się nie musi, przekonują przykłady Paryża i Canberry. Władze stolicy Francji ogłosiły właśnie, że w ciągu ostatnich 5 lat wyziewy tlenku azotu zmalały na ich terenie o 32%, zaś dwutlenku węgla o 9%. Jest to efekt konsekwentnej, choć nie wszystkim miłej, polityki przeganiania samochodów z ulic Paryża. Z kolei Australia, często krytykowana za niechęć wobec protokołu z Kioto, dowodzi, że z ocieplaniem klimatu można walczyć nie tylko na papierze. Rząd w Canberrze zamierza do 2010 roku zastąpić w całym kraju tradycyjne żarówki elektryczne urządzeniami fluorescencyjnymi, znacznie mniej energochłonnymi. Kraina kangurów zachęca cały świat do pójścia za jej przykładem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
To była Eureka Grzegorza Dobieckiego, mówi Paryż Refi.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI, Sylwia Gibbs.
Czy można rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Można, a nawet należy. Tak twierdzi wykładowca i psychoanalityk Pierre Bayard. Jego esej, chciałby się powiedzieć, poradnik, mówi o tym, jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Autor z całą powagą przedstawia nam swój program. Jak rozmawiać o rzeczach zasłyszanych lub zgoła nieznanych w życiu światowym, uniwersyteckim, prywatnym, a nawet z autorem danej książki. Jak narzucić własną opinię o wyobrażonej książce. Temat o dziwo chwycił i 3000 egzemplarzy książeczki Pierre'a Bayarda rozchwytano w ciągu tygodnia. Autor wydał już inne eseje o prowokacyjnych tytułach. Jak ulepszać dzieła nieudane, symptom Stendala, ale nie zdobyły one podobnego rozgłosu. Jego wydawca, ambitna oficyna Minuit, obawia się, że obecny sukces jest nieporozumieniem, gdyż esej Bayarda jest trudniejszy niż jego lekki tytuł. Wystarczy zacytować autorów nieczytanych książek, Kafka i Proust. Bayard jest w istocie wytrawnym czytelnikiem, który udaje, że nie czyta. Na razie jego książkę zamówiły księgarnie w supermarketach. Zobaczymy, czy przewrotny pamflet Bayarda trafi pod strzechy.
Sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule. Nous jetons en même dans un œil sûr les quatrièmes couvertures. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Je vous devine à Jean Lépin, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à Maison Lafitte, ce Boris Vian en 10-18. Je connais bien votre poignet, je connais vos mains, votre bracelet. J'aime la manière dont vous reposez, Tristan Corbière sur le côté. Calme-vous donc, pensez de moi si j'attrape en rayon les années platinées. Finalement, je préfère me rabattre sur la NRF de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloignent. Un vieux sampé en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche. Guide du retard du Sri Lanka, Dieu soit loué, on ne se connaît pas. Hitchcock, Truffaut, les entretiens, nous avons tant de choses en commun.
Leopold Unger napisał w swoich wspomnieniach, że katastrofa elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku unaoczniła światu oraz władzom na Kremlu bankructwo sowieckiego komunizmu. W powieści pod tytułem Une exécution ordinaire, zwyczajna egzekucja, francuski pisarz Marc Dugin przedstawia katastrofę okrętu podwodnego Kursk w roku 2000 jako dowód, że nic się od tego czasu nie zmieniło.
Doszedłem do wniosku, że Rosja straciła chlubę swej floty nie z powodu jakiegoś technicznego niedociągnięcia. Przyczyną był generalny upadek kraju. Prawdziwym tematem powieści jest wieczna Rosja, syndrom imperium, ciężar komunizmu, stosowanie terroru.
Historię wiecznej Rosji, która jest jednocześnie historią rosyjskiej rodziny o nazwisku Altman, opowiada Paweł, emerytowany nauczyciel historii oczywiście. Jego matka, lekarka, potrafiła dotykiem rąk koić bóle Stalina. Syn był jednym ze 118 marynarzy, którzy zginęli na pokładzie Kurska. Po imperium Stalina, Rosja Putina. Dugin prowadzi dochodzenie w sprawie zguby Kurska na szczycie drabiny władzy.
Zastanawiałem się nad psychiką Stalina, w której paranoja i schizofrenia idą w parze. Tak samo jest u Putina. Studiowałem z zainteresowaniem psychologiczne sprężyny wyjaśniające, jakimi drogami szeregowy agent KGB doszedł do stanowiska prezydenta Rosji i to, jakim jest prezydentem.
Portrety obu władców są majstersztykiem fikcji politycznej. Stalin zarzeka się, że nie jest antysemitą, mówiąc: nie myślałem ani przez chwilę, że Trocki jest wyznania Mojżeszowego, kiedy kazałem go zamordować w Meksyku. I tłumaczy, że celem wielkich czystek nie było wyeliminowanie wrogów. Przeciwnie, chodziło o to, by wytworzyć nowych wrogów. Nasz ustrój nie może się bez nich obyć. W tym samym duchu Putin w powieści Dugina mówi, że nie należy się spieszyć z akcją ratunkową dla ocaleńców Kurska. Po co ofiary mają się stać świadkami, którym będzie się wierzyć na słowo? Urodzony w 1957 roku, zadebiutował w roku 2000 powieścią pod tytułem La Chambre des Officiers, sala oficerów, za którą zebrał kilkanaście nagród. Przedtem był prezesem dużej firmy Proteus Airlines. W sali oficerów opisał życie rannych o zniekształconych twarzach w szpitalu wojskowym podczas I wojny światowej. Od tego czasu penetruje różne obszary historii i geografii. W powieści Szczęśliwy jak Pan Bóg we Francji, II wojnę światową. W klątwie Edgara, Stany Zjednoczone widziane zza kulisów FBI. Za każdym razem zaczyna od wizji lokalnej. Mówi, że nie mógłby napisać zwyczajnej egzekucji, gdyby nie widział w Murmańsku nieprawdopodobnej, zardzewiałej armady na Morzu Barentsa. Nie mógł oczywiście wejść na pokład łodzi podwodnej. Zrobił to później, w Tulonie. W Rosji zadawał pytania emerytowanym wojskowym, lekarzom, pisarzom, jak Wasilij Aksionow. Stąd zapewne wiarygodność jego powieści, przenoszonych na ekran i na scenę. Metoda Marca Dugin nie zna granic. Tematem jego następnej powieści mają być maoistowskie Chiny. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de noirs et
Emma, Emma, Emma. Rivez au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi, et moi, et moi. Avec mes manies sémétiques. Dans mon petit lit, en plume d'oie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim. Et moi, et moi, et moi.
Drodzy Państwo, magazynem literackim przygotowanym przez Sylwię Gibbs kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy serdecznie na następną naszą audycję. Będziemy starali się przekazywać Państwu najciekawsze informacje i wiele, wiele przygotujemy dla Państwa ciekawych atrakcji. Do usłyszenia.